Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam widzów telewizji Trwam i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Gdy tak wyjrzymy, rozejrzymy się wokół siebie, to zauważymy, jak przyroda budzi się do życia, pięknie sady kwitną, a wraz z tą przyrodą również i rolnicy coraz więcej pracy mają. Zatem też i ten temat chcemy podjąć podczas naszego dzisiejszego spotkania. Ten temat brzmi kondycja polskiej wsi. I naszymi gośćmi podczas dzisiejszego spotkania są pan Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Serdecznie witam, szczęść Boże. Oraz pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść
Boże. Także do tego tematu kondycja polskiej wsi, osoby jak najbardziej kompetentne. Panie ministrze, jaka jest aktualna kondycja polskiego rolnictwa i jego perspektywy na te najbliższe lata?
Jeśli chodzi o polską wieś, to polityka rozwoju, bo o tym mówimy, że rząd jest od tego, aby dokonywać działań mających na celu poprawę sytuacji środowisk, w tym przypadku rolniczych, i realizujemy strategię odpowiedzialnego rozwoju Ministerstwa Rolnictwa, która jakby stawia główny cel poprawę dochodów mieszkańców naszego kraju, w tym poprawę spójności społecznej, gospodarczej, środowiskowej i terytorialnej. Ten cel on jest tak postawiony, aby można było zadania, które poszczególne resorty realizują, tak realizować, żeby następował rozwój, a przede wszystkim rozwiązywanie tych problemów, które aktualnie czy też występowały. W roku 2015, kiedy zostałem ministrem rolnictwa, rozwoju wsi, te główne problemy, które były dotyczyły wsi, to było brak opłacalności produkcji rolnej na niektórych oczywiście rynkach i brak tej stabilizacji na rynkach rolnych. I dlatego tym naszym głównym zadaniem i celem to jest poprawa opłacalności produkcji rolnej. I w ciągu tych dwóch lat w tym obszarze, bo to z punktu widzenia kondycji ekonomicznej są to działania bardzo ważne. Uchwaliliśmy szereg ustaw i też finansowanie działań w tym zakresie. I tutaj przede wszystkim to przyspieszyliśmy realizację zadań wynikających ze wspólnej polityki rolnej. To mówimy o pierwszym filarze wspólnej polityki rolnej. Pierwszy filar to jest wypłata w terminie tych płatności obszarowych. My tutaj doprowadziliśmy do tego, że ten system, który trochę nie działał, funkcjonował dobrze i w ostatnich dwóch latach wypłaciliśmy zaliczki 70%, więc od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej nie było takiej sytuacji, aby przyspieszyć środki finansowe, wypłatę. Do końca listopada w ostatnich dwóch latach rolnicy otrzymali 70% należnych płatności. To spowodowało, że oczywiście to jest jeden z elementów poprawy opłacalności, bo szybciej są środki, możliwość zakupów. Druga sprawa to jest cały program rozwoju obszarów wiejskich. Tutaj myślę, że potem pan minister Zarudzki, który bezpośrednio od dwóch lat zmienia zasady, chodzi tutaj o warunki dostępu, wymagało to pracy, już teraz przyspieszyliśmy z wydatkowaniem środków. I następna sprawa to są rynki rolne. Przygotowaliśmy program rozwoju głównych rynków rolnych w 2016 roku i te działania tam są wymienione, wynikające z prawa unijnego, z prawa krajowego, ale teraz już od dwóch lat zajmujemy się poszczególnymi rynkami rolnymi i, co jest ważne, bezpośredniej współpracy z zainteresowanymi. I tutaj chciałbym podziękować tym środowiskom, które podnoszą te problemy i zgłaszają się do nas. Ostatnio współpracujemy z Unią Ziemniaczaną. Te problemy, które są na rynku właśnie ziemniaka, też już od 2 lat próbujemy rozwiązać. Może potem będzie okazja, żeby szerzej o tym powiedzieć. Są tutaj sprawy i organizacyjne, szczególnie dotyczące kontroli, podatków. Te problemy ustalamy i to rozwiązujemy. Następnie, jeśli chodzi o poprawę opłacalności, to przyjęliśmy pakiet pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. Mówię tutaj o ustawie o sprzedaży detalicznej, ustawie o nieuczciwej konkurencji, czy inaczej zwanej przewadze kontraktowej, o znakowaniu produktu, produkt polski, gdzie znak świadczy o ilości zużytego polskiego surowca, czy też ustawę o spółdzielniach rolników, albo też o znakowaniu bez GMO. To są te wszystkie działania, które dotyczą właśnie poprawy opłacalności. One muszą być cały czas monitorowane i przy współpracy właśnie z rolnikami wprowadzane.
14 kwietnia podczas konferencji samorządowej Prawa i Sprawiedliwości pan premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rolnicy i wieś są jednym z priorytetów polskiego rządu. Również podczas tego spotkania zapewnił, że właśnie pan minister już wkrótce przedstawi kompleksowy program dla rolnictwa. Czy możemy już wskazać, jakie obszary znajdą się w tym programie?
Tak, jeśli chodzi o strategię odpowiedzialnego rozwoju, to przyjęto zasady nowej polityki rozwoju, bo w poprzedniej kadencji rząd Donalda Tuska i potem innych premierów z ówczesnej koalicji stosował politykę tak zwaną polaryzacyjno-dyfuzyjną. Natomiast nasz rząd, tak jak mówiłem na początku, dlatego wspomniałem o tym celu, że poprawa dochodu wszystkich mieszkańców, ale też zachowanie spójności gospodarczej, to znaczy wszystkie obszary mają mieć podobne PKB, środowiskowej, społecznej, czyli walka z bezrobociem i terytorialnej, czyli zabezpieczenie tych podstawowych usług, jak chociażby dojazdów czy dróg lokalnych. My mamy program rolny, program, który przyjęty był w 2014 roku na konferencji programowej i on jest realizowany. On jest realizowany, oczywiście zmieniają się czy sprawy dotyczące wspólnej polityki rolnej, bo teraz też będzie nowa perspektywa finansowa. I ten program, on jest, ale teraz po przygotowaniu strategii odpowiedzialnego rozwoju, 9 programach sektorowych, chcę tutaj zwrócić uwagę, że 9 resortów przygotowuje programy, my przedstawimy, nazywamy to pakt dla obszarów wiejskich. Pakt, który będzie zawierał działania w kilku obszarach. To znaczy ten obszar nam strategiczny dla nas opłacalność produkcji rolnej. Następnie poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. I tutaj to są realizowane zadania, bo chociażby 500+, czy wyprawka, która będzie. To są zadania, które będą w pakcie, ale następnie pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo. To tutaj stawiamy w tej drugiej części naszej kadencji, mojej kadencji, na tworzenie miejsc pracy, bo są instrumenty pojawiające się i tutaj szereg propozycji, myślę, że też Ryszard o tym powie. No i czwarta sprawa, przyjazna administracja rolna. Też to wymagało wielu działań. I obszar, który jest dla nas bardzo ważny, gospodarowanie ziemią. To jest nowe zasady gospodarowania ziemią. Przypomnę, że zrealizowaliśmy postulat, żeby nie było spekulacji, żeby ziemia nie wpływała do innych państw. I teraz w maju już eksperci przygotowali nowe zasady urządzania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, jak to tak nazywam, czyli scaleń. To jest pierwszy krok, powinien zawsze być do właściwej gospodarki ziemią, a także do gospodarki na obszarach wiejskich. I ten dokument będzie wszystkie działania, na obecnym oczywiście etapie, bo one zawsze będą uzupełniane, przedstawione będą dla społeczeństwa, co rząd dla polskiej wsi. Ja jeszcze raz podkreślam, tak jak powiedział pan premier, z wszystkich programów działania będą pokazane.
Panie wiceministrze, jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, aż 92% polskich rolników pośród przeszkód, które utrudniają im prowadzenie biznesu, wymieniają właśnie zbyt niskie ceny zbytu produktów rolnych. Tutaj można by chociażby spojrzeć na taniejące mięso, jajka, mleko, również tanieje rzepak, zboże, a przy tym zbyt wysokie koszty produkcji. Jakie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje kroki, aby uzdrowić tę sytuację?
To jest właśnie w ramach naszego programu, który realizujemy, który w swoich założeniach przedstawił pan minister przed chwilą. W tych naszych konkretnych działaniach ta stabilizacja dochodów rolniczych poprzez nasze konkretne projekty, które realizujemy, a więc rozwój rynków rolnych, rynek owoców i warzyw. Skrócenie tego łańcucha od pola do stołu, czyli przechwytywanie przez rolnika marży. Czyli rolnik sprzedaje ostatecznie beneficjentowi końcowemu. To jest przeciwstawienie się, czy wprowadzenie mechanizmów na rzecz tych sklepów, sieci wielkoobszarowych i zabezpieczenie interesu rolnika. Ten proces się dzieje, to nie jest jednorazowe działanie. Rozwój rynku wołowiny, która jest bardzo kierunkowa, to dbałość o małe i średnie gospodarstwa, żeby ta restrukturyzacja, to dostosowanie do rynku i też stwarzamy finansowe zachęty, premii, czyli bezzwrotnej takiej pomocy, ale musi mieć rolnik pomysł. Wysiłek musi być po obu stronach. Nasz administracji, a z drugiej strony też rolnika. To jest jeden kierunek. Drugi, tworzenie nowych miejsc pracy, czyli te nowe szanse dla wsi. To też tworzymy, bo teraz każdy ma tutaj coś do zrobienia i pakt będzie tą umową, że nie tylko inne Ministerstwo Rolnictwa i to co jest nowością, to co minister Jurgiel bardzo akcentuje. Cały rząd odpowiedzialny za rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. I teraz cały rząd, to znaczy Ministerstwo Pracy i Polityki, 500+, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, a my robimy swoje i dopiero razem ten cały pakiet będzie stwarzał przedsiębiorczość. Rolnik musi mieć tą stabilność, jak rynki, to jest też, jesteśmy w tym mechanizmie rynkowym i czasami ceny spadną, ale musimy stworzyć rolnikom taką sytuację, że będzie miał zastępczo pozarolniczą działalność, która mu ten dochód, że przeżyje. Ale tutaj to jest bardzo jak gdyby istotne, czyli tworzenie pozarolniczych miejsc pracy. No to są te podstawowe warunki.
Ja na przykładzie
kiedy ten pakiet
może
wejdzie w życie?
To znaczy część rzeczy się już dzieje. To nie jest tak. Właśnie nabór, to co mówimy, nabór na restrukturyzację małych gospodarstw, będzie koniec maja, początek czerwca. 60 tysięcy złotych do rolnicy rozumieją, w czerwcu ogłaszamy na premię na pozarolniczą działalność. 100 tysięcy złotych premia, to znaczy biznesplan i trzeba mieć wkładu własnego.
Ja na przykładzie może powiem naszej działalności od początku kadencji. Pierwsze z jednych spotkań dotyczyło ze Stowarzyszeniem Producentów Ziemniaków. Były gorsze warunki badań w Polsce i za granicą. Tutaj doprowadziliśmy, bo to trzeba wszystko uzgadniać z Brukselą, do tego, że te warunki stały się podobne. To znaczy w Polsce, Polska jest określona jako obszar mający choroby ziemniaka. Zrobiliśmy mechanizm, że można tworzyć, wydałem rozporządzenie w 2016 roku, obszary wolne od choroby, czyli ilość producentów na obszarze gminy, taki obszar może stworzyć i z tego terenu można eksportować ziemniaki. Zmniejszyli ilość badań ziemniaka do 200 bólów w jednym transporcie. Nie trzeba też plombować, a teraz ta Unia Ziemniaczana, która powstała, z nami współpracuje. Chodzi o sprowadzanie ziemniaków gorszej jakości, przepakowywanie, niepłacenie podatku. Cały mechanizm tutaj ustalamy. Mamy, na razie jeszcze niestety nie ma konsolidacji inspekcji, 5 służb, które się tym zajmują, a więc Sanepid, IHARS, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin. To scalenie będzie, bo ustawa jest w Sejmie. ale trzeba taki zrobić mechanizm, żeby nasze ziemniaki nie były wypychane przez nieuczciwą konkurencję, to nazwijmy, przez ziemniaki innych państw. Chodzi też o to, że są przywożone ziemniaki bez VAT-u, nie płacą podatku. I te mechanizmy regulujemy. Ja wierzę w to, że w najbliższym czasie na rynku ziemniaka uda się zrobić, jeśli nie całkowicie, to porządek, bo najgorzej jak nasi producenci nie mają gdzie tego sprzedać, a wypychani są, jeszcze raz podkreślę, przez supermarkety, tam gdzie są lokowane ziemniaki, często gorsze, no ale nawet zdarzają się przypadki przepakowane. I to są te działania, które one nie są, ojcze, widoczne, natomiast tutaj będziemy konsekwenci na każdym rynku.
Ja bym tutaj dodał też to, co minister zdecydował, terminal towarowy, żeby duże partie towaru można, nie mieliśmy do tej pory w Gdyni termina towarowego, żeby można było wysyłać duże partie towaru. Platforma żywnościowa, która już, to nie są rzeczy, które będą się działy, tylko rzeczy, które są w trakcie organizowania, zakładania, no 2,5 roku jest czasem wystarczającym i jeszcze trochę trzeba popracować, ale te pomysły są i one będą sukcesywnie przetwarzane, a myślę, że to, co ważne jest dla ministra, ja odpowiadam za już na wdrażanie tej procedury, to pilnujemy, żeby rozszerzyć ten handel detaliczny, rolniczy, żeby udrożnić, żeby go rozpropagować, żeby zachęcić kolejnych rolników, a i też przekonywać tutaj wszystkich, wiemy, problemy są, ale po prostu po roku mamy dostatecznie dużo sukcesów. Rzeczy się dzieją i warto o tym rozmawiać.
Wracając do tego tematu niskich cen skupu i wysokich kosztów produkcji, to przekłada się także na kondycję finansową polskiego rolnictwa. Sięgając do Krajowego Rejestru Długów, zauważamy, że ten dług rolników, leśników i rybaków sięga 484 milionów złotych. Czy zadłużone gospodarstwa mogą liczyć na jakieś wsparcie ze strony rządu?
Jest w Sejmie ustawa. Znaczy w Sejmie jeszcze nie jest, bo kierujemy do Sejmu uzgodnienia międzyresortowe, uzgodnienia z komisją trwają. Wierzę, że do końca czerwca będzie przyjęta ustawa o pomocy zadłużonym gospodarstwom. Tam stwarzamy trzy możliwości zasadnicze, więc dopłaty do kredytów, czyli bezoprocentowane kredyty, sprawa gwarancji na kredyty, a też w takich przypadkach, gdzie nie może ktoś, powiedzmy, mieć tego zastawu, to na czas określony przejęcie gospodarstwa, na przykład na 20 lat i wydzierżawienie tej samej osoby, tak aby w ciągu 20 czy 30 lat, w zależności od umowy dzierżawy, mogła ta własność została przywrócona być. Także ten mechanizm teraz też wprowadzamy.
I kiedy ewentualnie, mówimy, że już w Sejmie, prawda, będzie procedowana, kiedy ewentualnie wejdzie w życie?
No ja zakładam, że przy jakby dobrym pracy też Sejmu, to od 1 lipca albo sierpnia powinna ustawa wejść w życie.
Jest to chyba tym bardziej istotne, ważne, prawda, dla wielu rolników, ponieważ no, chociażby gdzieś nie milkną echa tej sytuacji związanej z nagrodami w ministerstwie kierowanym, prawda, gdzie 139,5 miliona złotych zostało wydane na nagrody i gdzieś tutaj też wielu rolników pyta się, prawda, o tę pomoc, patrząc również na tę sytuację tych nagród.
Znaczy to zostało zmanipulowane przez ośrodki liberalne, bo trzeba pamiętać, że w naszych tych instytucjach jak KRUS, czy ARMiR, czy PIORiN są bardzo niskie płace. W tamtej kadencji też był taki system stosowany i cały czas on jest, że jest tak zwany odpis w instytucji 3% nagród. Wliczono w to nagrody jubileuszowe, które wynikają z prawa, nagrody, które wynikają z regulaminów i dotyczyło to, ojcze, 28 tysięcy pracowników, gdzie średnio wyszło 400 zł brutto na pracownika. To jest często takie wsparcie rodzinne, natomiast to jest taki system. To nie jest tak, że ktoś zaczął rozdawać pieniądze. Jest ustawa budżetowa. W ustawie budżetowej jest plan finansowy i nie minister przydziela te nagrody, tylko jeśli jest na przykład instytucja KRUS czy ARMIR, tam dyrektor, prezes ma plan finansowy i wypłaca te nagrody jubileuszowe, premie regulaminowe, to są w regulaminie zapisane. No i rzeczywiście ktoś to zmanipulował i że to tak się stało, że wielkie nagrody poszły do urzędników, ale naprawdę teraz mamy tą akcję, wniosek. Ludzie pracują w ARMIR-ze już od 2-3 lat, kiedy to naprawialiśmy ten system, soboty. I później, jeśli w funduszu płac, bo to jest taka zasada, że każda instytucja ma fundusz płac, są płace te zasadnicze, a później to, co z tego odpisu wynika nagrody jubileuszowe, jest wypłacane w formie nagród. Decyzja należy do kierownika danej jednostki, no ale oczywiście chciano dołożyć ministrowi. W pewnym sensie może to się udało, ale ja tutaj cieszę się, że mogłem w tamtym roku, mogliśmy w moim resorcie przynajmniej częściowo zrekompensować tym ludziom trud. Proszę mi wierzyć, jeśli chodzi o KRUS czy PIORiN, przy tych działaniach, jakby kontrola transportów, ochrony roślin, no też taka nagroda ma znaczenie.
Od początku bieżącego roku wykryto bodajże 105 przypadków ASF u dzików, prawda? I no jest to dość spora rzeczywistość w naszej ojczyźnie. Wielu rolników cierpi z tego powodu, ponosi wielkie straty. Jakie tutaj są podejmowane kroki, aby tę sytuację uzdrowić?
To znaczy, myślę, że krytyka czy też wprowadzanie takiej atmosfery też jest trochę przesadne, chociaż to jest problem. Ja nie ukrywam i to też mi spędza sen. Natomiast trzeba dokonać oceny takiej rzetelnej. Mamy w Polsce ASF od 3-4 lat praktycznie. Kiedy przejmowaliśmy władzę, rzeczywiście było kilka ognisk, ale zrobiono wtedy błąd, że nie dokonano redukcji dzików, co może by ograniczyło, bo na pewno nie zahamowalibyśmy ASF-u, mając granicę z Białorusią, z Ukrainą i z Rosją, tutaj przy Kaliningradzie, gdzie następuje przepływ dzików, bo jeśli chodzi o to, to już dzisiaj zobaczmy, mamy Węgry, Słowacja, Czechy, to wynika też z kontaktu z Ukrainy. I przyjęliśmy działania, które wynikają z prawa unijnego. Jest dyrektywa i rozporządzenie 2002 roku, to znaczy wprowadziliśmy na terenach zagrożenia program bioasekuracji. Program bioasekuracji, który spowodował to, że już tam ognisk dzików praktycznie nie ma. Pojawiły się na początku roku 2 ogniska, ale one wynikały z tych zasad, że ktoś, kto hodował 9 świń, wypuścił do lasu i mamy na to ognisko. Natomiast nie ma u nas problemu ASF-u w hodowli świń. To trzeba jasno powiedzieć i ten proces bioasekuracji zasad wprowadzamy sukcesywnie. To ma być objęty w następnych 3 latach cały kraj. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o dziki, no tutaj rzeczywiście Polski Związek Łowiecki nam nie pomagał i nie pomaga dalej. Jest to ta struktura, która jest zmieniana. Tam są, nie powiem, że wszyscy, ale duża ilość myśliwych, która po prostu w ogóle nie poluje. I co jest najgorsze, to jest jedna organizacja niby jako stowarzyszenie działająca, a nie można do tych działań to zmusić. I to jest jeden z powodów tego, że ASF u dzików rozprzestrzeniał się w kraju. A drugi to jest sprawa żywności przewożonej z Ukrainy. Tam przewożono to żywność i tak widać w okolicach Warszawy powstały ogniska u dzików. No z tym, że to też redukcja była, jest dokonywana. Włączyliśmy to wojsko, które zbiera padłe dziki i to występuje. Natomiast trzeba z tym walczyć. Trzeba przyspieszyć redukcję i chcemy tutaj z nowym ministrem, panem Kowalczykiem, te rozwiązania jeszcze bardziej restrykcyjne przyjmować, bo tutaj za redukcję odpowiada resort środowiska i ta współpraca jest też, była dobra, ale jest dobra. Najgorszym tym sprawą to jest ten Polski Związek Łowiecki, gdzie poprzedni łowczy krajowy, pan Bloch, no, często się uśmiechał, czy naśmiało się z sytuacji. I co dalej? Dalej jest decyzja Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt. Na mój między innymi wniosek rozdzielono ASF u dzików od ASF u świń. Czyli tam, jak jeśli występują, będą występowały dziki na jakimś terytorium, to nie ma zagrożenia, że nie można sprzedawać z tego terenu mięsa za granicę, bo tutaj mówimy o eksporcie. Natomiast w strefach, już doprowadziliśmy tego, w strefach żółtej i czerwonej nie ma zakazu eksportu i jak śmieją się też niektórzy weterynarze, że te mięso z tych stref jest pewniejsze, bo każda świnia jest badana w kierunku ASF-u, natomiast na innych terenach kraju nie wszędzie to jest badane. Także tutaj zagrożenia dla zdrowia nie ma. Trzeba dalej prowadzić bioasekurację. To Ryszard powie, jakie tam dodatkowe PROW przewiduje w tym zakresie, bo to jest finansowane. Natomiast na terenie tam, gdzie to bioasekuracja, to mamy program przyjęty. Będziemy rekompensowali za trzyletnią rezygnację z produkcji, bo tam zawsze można będzie wrócić, jak z tym zwalczymy, płacąc 140 zł od sztuki przez 3 lata. I można, jeszcze raz podkreślam, można do tego będzie wrócić. Wypłacamy tam, gdzie spada cena w związku ze strefą, szczególnie tam, gdzie była czerwona strefa, że mniej płacili przetwórcy, no tam ta różnica też była wypłacana. Często pojawiały się też konflikty, ale trzeba pamiętać, że ta cała administracja weterynaryjna, ona bezpośrednio podlega też pod ministra. Zarządzającą administracją jest szef wojewódzkiego sztabu kryzysowego, czyli wojewoda. Ale ta współpraca jest bardzo dobra i tam wkraczamy ostatnio. Tam były te problemy w województwie lubelskim. Spotkaliśmy się z rolnikami. Przyjęliśmy pewne zasady postępowania, to znaczy zmianę też ustawy w zakresie wymagań przy bioasekuracji i przy kontroli. Złagodziliśmy to trochę, chociaż to trzeba uzgadniać też z Komisją Europejską i będziemy też tam w tych przypadkach, gdzie weterynarze może zbyt restrykcyjnie podeszli, to mamy spisane do 15 maja, mamy w tym zakresie w uzgodnieniu podjąć decyzję. Także ja tutaj, całe kierownictwo i główny lekarz weterynarii jesteśmy do rozwiązywania problemów. Jeśli się pojawiają jakieś problemy, to proszę też do nas zgłaszać. Naprawdę jesteśmy otwarci, po to jesteśmy, żeby służyć rolnikom.
A jakie są losy tego pomysłu związanego z ogrodzeniem na wschodniej części naszej ojczyzny o długości 1200 kilometrów, które miało właśnie na celu doprowadzić do tego, aby te chore osobniki nie przedostawały się na teren naszej ojczyzny, bo tutaj pojawiają się też głosy wspomnianego ministra, pana Henryka Kowalczyka, ministra środowiska, że ten pomysł był dobry 2 lata temu, prawda, kiedy jeszcze tych ognisk nie było dzisiaj w centrum naszej ojczyzny, a teraz warto się nad tym zastanowić.
To znaczy ja nie oceniam, że jako moje ministerstwo czy inne stawia swój jakby wniosek w tym zakresie. Ja chcę powiedzieć, że ja dostałem polecenie od Krajowego Zespołu Kryzysowego we wrześniu, październiku ubiegłego roku, żeby to była decyzja, tak jak gremium jest Krajowy Zespół Kryzysowy, któremu przewodziła pani premier. I zapadła decyzja, że przygotować budowę płotu. Bo tak jest. I teraz są eksperci w tym zakresie, czy profesor Niemczuk, czy myśliwi twierdzą, że jeśli u nas zostanie dokonana redukcja, to nie zabezpieczymy tego przepływu dzików. I w imieniu rządu przygotowałem projekt uchwały rządu i projekt ustawy. Ona będzie rozpatrywana teraz przez Radę Ministrów. Nie wiem, jaka będzie decyzja. Są argumenty za, są przeciw. Powstaje pytanie, co będzie, jak nie budujemy płotu i ktoś powie za 3 lata, że ten płot był potrzebny. To jest trudna decyzja, tylko jeszcze raz podkreślam, to jest decyzja całego rządu oparta o opinię ekspertów, ale teraz też włączyła się Światowa Organizacja EFSA, tak zwana, która zajmuje się zarządzaniem kryzysowym i ona ma do lipca wydać opinię, bo pojawiły się wnioski, zdania, chce wybudować płot Niemcami. Niemcy przygotowali się, jeśli były takie głosy, że jeśli nie wybudujecie wy tutaj, to my wybudujemy na granicy polsko-niemieckiej. Te wszystkie argumenty trzeba brać pod uwagę. To nie jest tak, że minister Jurgiel wymyśli, że ma być płot i sobie jeszcze dodatkowo robotę, no bo jestem nadzorować, przynajmniej przygotowawcze miałem na etapie. Także chciałbym, żeby to słuchacze i rolnicy tak rozumowali, bo to nie jest prosta decyzja. Trzeba zawsze patrzeć na skutki, no bo wiadomo, prasa liberalna szczególnie rzuca, że to będzie kosztowało tam prawie 200 milionów. Ale to wszystko do rozważenia, także chciałbym, żebyśmy tak rozumowali.
Czyli decyzje odnośnie tego ogrodzenia padną w jakim terminie?
Skierowane to jest na Komitet Stały Rady Ministrów. Premier też ma przecież ekspertów, opinie i tutaj wszyscy ministrowie po przedstawieniu argumentów podejmą decyzję. Zobaczymy, jak ona będzie. Nie ma...
Duńczycy rozważają płot z Niemcami budować ze względu na SF. To nie jest taka... Ja myślę, że pan minister mówił szeroko o SF-ie. Warte w tym momencie podkreślenia, jakie są pomoc krajowa, czy też pomoc z innych środków. To, co pan minister prosił, to ja chciałbym tu uzupełnić, bo warto jest tego. Ale przede wszystkim jedną rzecz. ASF nie jest groźny dla konsumenta. Nie jest zagrożeniem i zagrożeniem są dziki, nośniki i stada trzody chlewnej, które padają po zarażeniu. Natomiast konsumenci mogą się czuć bezpieczni, mięso musi być zutylizowane, żeby dalej nie rozprzestrzeniać, ale zagrożona jest hodowla trzody chlewnej. Tu jest nasze wielkie zmartwienie. Pomoc krajowa, pozyskiwane jak gdyby dwie formy pomocy, krajowa i z Unii Europejskiej. W ramach Unii Europejskiej te podstawowe rzeczy, rolnicy, którzy są na terenach, gdzie jest ASF, mogą dostać na zabezpieczenie się przed nieszczęściem, czyli na ogrodzenie, jeśli chcą, to ogrodzić gospodarstwa. Ale nie muszą, tylko jeśli chcą, jeśli uznają. Maty, niecki dezynfekcyjne, urządzenia dezynfekujące wjazd samochodów, wjazd pojazdów na teren. Potrzebna jest wspólna odpowiedzialność, potrzebna jest świadomość. Dotknęło nas nieszczęście, mamy z tym, inne kraje też wychodziły z tego. Myślę, że my też damy radę i rozumiem rolników, którzy te obawy czują, szczególnie na terenach, gdzie to nie występuje, czy tu jest i jakie zagrożenie. To musimy przyjąć to wsparcie, można pozyskać środki. Chcę zrezygnować z hodowli trzody, zakupić stado bydła mięsnego, chcę mieć zagrodowych chów gęsi. Tych możliwości jest wiele, zachęcamy, otwieramy nowe możliwości i tu chcemy z jednej strony, kiedy pomoc, którą udzielamy, jak już zdarzy się nieszczęście na to, żeby zrobić z tym porządek i finanse i dla tych też, których chcemy, żeby się zabezpieczył na profilaktykę. Problemem bioasekuracji, którą chcemy przechodzić na cały kraj, to jest to, że jeśli są zwierzęta różnych gatunków w jednym chlewiku, to musi być już teraz to bez trzody chlewnej. Trzoda chlewna musi być tylko pojedynczą. Trzeba zmodernizować budynek, to jest też, pomyślmy pozytywnie, że to nieszczęście może być warunkiem postępu, a Polacy, polscy rolnicy są zaradni i myślę, że znajdziemy tu wspólne zrozumienie. Możliwości są, ośrodki doradztwa do dyspozycji, agencja restrukturyzacji do dyspozycji, resort do dyspozycji, rozmawiamy, jeździmy w terenie. I zrozumienie jest, ale obawy duże. Myślę, że trzeba rozmawiać i trzeba dzielić się. Jesteśmy do tego przygotowani.
Kondycja. Ja tylko dodam, że ten bioasekuracja zasady, ona już obowiązuje od 2002 roku. Prawo unijne, jak wchodziliśmy, to i wprowadziło. Nie było to w Polsce kontrolowane w ogóle. Pojawiła się choroba, wtedy trzeba to robić szybciej. Natomiast te zasady trochę mniej restrykcyjne, one obowiązywały, tylko nie były realizowane. No.
Podczas spotkania w naszych dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmujemy temat kondycja polskiej wsi, a naszymi gośćmi są pan Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapraszamy również widzów Telewizji Trwam do współtworzenia czasu dzisiejszego spotkania. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 657 0013 oraz 48 56 657 0014, a także numery kontaktowe w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Kondycja polskiej wsi to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania, zarówno w tej pierwszej części na antenie Telewizji Trwam, jak i również w drugiej części o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Już serdecznie zapraszamy. Zapraszam również do współtworzenia tego spotkania. Resort Rolnictwa przygotował również projekt nowelizacji ustawy o paszach, który przewiduje stosowanie pasz genetycznie modyfikowanych do 2024 roku. Przypomnijmy, że obecne przepisy mówią o stosowaniu do 2018 roku. I może też wspomnijmy o tej rzeczywistości, która pewnie też dla wielu rolników i odbiorców budzi pewnego rodzaju znak zapytania, jakie są argumenty za tym, aby przedłużyć, prawda, stosowanie tych pasz genetycznie modyfikowanych.
Znaczy, w ustawie o paszach ten zapis prowadzono jeszcze, jak pierwszy raz był rząd Prawa i Sprawiedliwości, to wtedy też byłem w Komisji Rolnictwa. Przez te 8 lat specjalnie nic w tym zakresie nie zrobiono. Ja w 2015 roku, jeszcze w grudniu, podpisałem wieloletni program badawczy w tym zakresie, który jest realizowany przez konsorcjum Instytutu w Puławach, Jungu i Uniwersytetu w Poznaniu. Ten program jest do 2020 roku i w wyniku tego programu ma być wskazany, jaki rodzaj odmian w Polsce, na jakich terenach, gdzie można produkować właśnie rośliny bez GMO czy te motylkowate. I to jest w trakcie realizacji. Drugi warunek, który jest, to jest sprawa w Europie. My moglibyśmy zakazać od razu sprowadzania pasz, ale te pasze sprowadzane są do większości państw i są z nich są wykorzystywane. I w tym momencie konkurencyjność naszych towarów może po prostu być zakłócona. To jest jakby drugi warunek. Unia Europejska, bo też w lutym na Radzie Ministrów była na ten temat debata, do września ma przedstawić, jak ograniczyć w Europie pasze GMO. I my przygotowaliśmy w związku z tym projekt ustawy na pierwszej konferencji, która była zorganizowana z udziałem właśnie tych naukowców, przedstawicieli, twórców tego programu. Oni stwierdzili, że te metody, które oni zaproponują i proponują, dadzą 50% możliwości zabezpieczenia tego białka bez GMO. Postulat był taki, to wszystkich uczestników, aby resort przygotował mechanizmy skupowe, bo teraz też jest produkcja łubinu czy innych rzeczy, ale są małe powierzchnie i tutaj trzeba zrobić mechanizm skupu i chcemy przez taki program przygotowujemy coś w rodzaju elewaru, że będą magazyny, będzie skup od lokalnych rolników i ta partia będzie przekazywana. I jednocześnie mamy taki do ustawy, tej został załączony projekt ustawy program, jakie rodzaje, jak to, z czego można produkować to białko bez GMO. I ten proces trwa. Daliśmy sobie czas do 2024 roku. Tutaj jest propozycja Solidarności, aby wprowadzić jeszcze w ustawie wskaźniki, czyli żeby nie było tak, że przenosimy, ale nie nakładamy wskaźnika wprowadzania tych pasz bez GMO. I ta procedura trwa tutaj. Nic na tym etapie, jeśli chodzi o nasz resort w tym momencie, nic więcej zrobić moim zdaniem nie można. Mówi się o Niektórzy mówią o imporcie z Ukrainy, z innych państw, no ale to jest też niekonkurencyjne, tak ja przynajmniej mam informację, ale wprowadzenie tego zakazu, trzeba to jasno powiedzieć, no, byłoby zakłóceniem na rynku drobiu szczególnie, bo jeśli chodzi o bydło mleczne, to już tutaj niektóre mleczarnie skupujące mleko stawiają warunek i to jest jakby trzeci etap. Jeśli ludność europejska, mieszkańcy Europy powiedzieliby, że my chcemy żywność bez GMO, no to wtedy problem by sam się rozwiązał. Natomiast tutaj Polska, która drobiem stoi, jeśli można powiedzieć, a zastosowanie paszy bez GMO podniosłoby, tak jak eksperci przedstawiają swoje stanowiska, do 14% cenę, wypadamy z rynków, a wczoraj otwarliśmy rynek, dwa rynki w Afryce, i tutaj to, co mówiliśmy o opłacalności produkcji, no, szeroka promocja, szukanie rynków zbytu, wyższe ceny, no, zwiększa opłacalność produkcji. Ja sobie zdaję sprawę, że już część ruchów, no i rolnicy też mogą to różnie oceniać, ale ja jednocześnie odpowiadam i resort, rząd odpowiada za konkurencyjność naszych produktów i to tego nagle zrobić nie można.
Również do Singapuru, prawda, będzie miał miejsce eksport polskiego. Tak.
Rolników trzeba zachęcić do tego, co robią ośrodki doradztwa rolniczego, porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe, że w tym roku będą, już trzeba pójść na poletka doświadczalne, zobaczyć. Centralny Ośrodek Badań Roślin Słupia Wielka, profesor Gacek, jest mocno zaangażowany w to, żeby konkretne polskie odmiany w konkretnych warunkach rolnik może pojechać na pole, na dni pola i zobaczyć, jak to na danym terenie, co się sprawdza, co nie. To jest pewien proces, który uruchamiamy naukę i transfer tej wiedzy i innowacji, czyli nowych odmian dostosowanych do danych warunków. To jest ważne, żeby rolnicy usłyszeli ten krok na rzecz uprawy u siebie odmian, żeby to białko zabezpieczyć. To jest proces. W jeden rok się tego nie zrobi.
Kondycja polskiej wsi, temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam w ramach rozmów niedokończonych. Zapraszamy również widzów do współtworzenia. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę.
Cześć Boże.
Szczęść Boże.
Panowie politycy z PiS-u.
Z kim mamy przyjemność? Możemy poznać pana imię oraz skąd pan telefonuje?
Mirek dzwoni z Warszawy. Panowie, może tak byście panowie porozmawiali o niepełnosprawnych, to co się dzieje w Sejmie, tak żeby chociaż jedną godzinę tematu, tak, bo to co się dzieje, to moim zdaniem to jest po prostu rząd PiS-u po prostu okłamuje tutaj niepełnosprawne osoby. No jak to tak można?
Panie
nie dać 500+.
Panie Mirosławie, to jest jak najbardziej bardzo istotny temat.
Ja
bardzo
wiem,
istotny temat.
Powinniście państwo poruszyć ten temat na antenie, moim zdaniem chociaż jedną godzinę, chociaż jutro albo dziś, albo nie wiem, kiedyś, bo panowie w ogóle nie poruszać, ja rozumiem, wieś i wszystko jest najważniejsze, ale niepełnosprawnych to chyba Trwam powinien włączyć się w to i księża, żeby chociaż jakoś wspierać tych niepełnosprawnych, moim zdaniem, ludzi, którzy są naprawdę poszkodowani przez obietnice PiS-u. PiS przecież naobiecowywał, a teraz się wycofuje i okłamuje tych niepełnosprawnych osób, że nie ma pieniędzy, a pieniądze mają na 500+, na 300+, a na niepełnosprawnych nie ma pieniędzy. No proszę państwa, no troszeczkę zmieńcie temat też od czasu do czasu i porozmawiajcie o niepełnosprawnych. Dziękuję i do widzenia i pozdrawiam państwa.
Dziękujemy również panie Mirosławie, pozdrawiamy pana i myślę, że zarówno pan już wywołał telewizję Trwam, Radio Maria, myślę, że dla niepełnosprawnych wiele również robimy i tutaj jesteśmy nieustannie z niepełnosprawnymi, dlatego tutaj byśmy też prosili o może pewnego rodzaju powściągliwość. A dzisiejszy temat jest tematem zupełnie innym, dlatego też prosimy o pewnego rodzaju wyrozumiałość w tym kontekście bardzo istotnym, bardzo ważnym. Nikt tego absolutnie nie neguje. Niemniej jednak dzisiaj akurat inny jest temat naszego spotkania. Nie wiem, czy panowie chcą tutaj...
Znaczy, ja reprezentuję rząd rzeczywiście, tylko w ramach rządu zadania, myślę, że tutaj pani minister Rafalska, pan premier, pan prezydent się włączył. Trudno, żebym ja zajmował się rozwiązaniem tego bardzo ważnego problemu, ale te propozycje, które są, które będą, myślę, że w najbliższym czasie zostanie to rozwiązane, bo pani minister Rafalska prowadzi politykę prorodzinną I ten problem nie jest tak, że on został zlekceważony. Są przygotowywane propozycje. Sejm w maju tym ma się zająć i ja jako poseł też będę wspierał w tym przypadku rozwiązania rządowe.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo, halo.
Dzień dobry, Michał z Warszawy. Ja mam pytanie odnośnie finansów. Przeglądałem książkę Leona Twareckiego, wydaną w 1928, zatytułowaną Rola kasy Stefczyka w walce z lichwą na wsi. Przed wojną była bardzo duża lichwa na terenach II Rzeczpospolitej. Sytuacja zaczęła się jeszcze pod rozbiorami. I jedną w zaborze austriackim walczyły z lichwą kasy Stefczyka. Banki ludowe w zaborze pruskim i stowarzyszenia kredytowe w zaborze rosyjskim. Obecnie banki, przynajmniej w miastach, bo ja mieszkam w mieście, no nie są życzliwe. Prawie zerowe oprocentowanie wkładów, kredyty są dosyć drogie, afer jest dużo, afera frankowa, afery Stefczyków zbankrutowały, nawet spółdzielczy bank w Wołominie, bank rzemiosła zbankrutował. Mnie interesuje, jakie są warunki rolników. Czy oni mają możliwość obecnie oszczędzania, korzystnego oszczędzania, tak żeby te oszczędności przynosiły jakiś dochód? Czy kredyty są jakieś życzliwe i sprawy ubezpieczeń wzajemnych? Bo firmy ubezpieczeniowe też jakichś super warunków nie dają w przypadku katastrof żywiołowych. Jak te sprawy wyglądają obecnie? Prosiłbym o przedstawienie, ocenę wartości tych warunków oszczędzania i brania kredytów i wartości ubezpieczeń. Czy to są ubezpieczenia korzystne, czy po prostu przymusowe, takie jakie są. Dziękuję i bardzo proszę.
Dziękujemy również panie Michale, pozdrawiamy pana.
Bardzo cenny głos. Ja powiem, jakie działania tutaj podejmuje rząd, bo jeśli mówimy o opłacalności produkcji, to tutaj organizowanie się rolników i warunki te dotyczące kredytów, jest to w naszym zainteresowaniu i te propozycje, które do tej pory przedstawiliśmy, one wychodzą naprzeciw. Po pierwsze, aby być konkurencyjnym w stosunku do innych podmiotów, zaproponowaliśmy spółdzielnie rolników. To we Francji rolnik należy do 5 spółdzielni, zajmujących się na przykład zakupem wspólnym, sprzedażą wspólną. Mamy u nas co prawda grupy producenckie, ale to jest inna forma, bo w spółdzielni rolników będzie mógł być rolnik i będzie też być osoba fizyczna. Ta ustawa jest notyfikowana w Brukseli, bo tam przewidujemy ulgi w podatku dochodowym, a także w podatku od nieruchomości. I to jest jedno działanie. Następna sprawa, jeśli chodzi o kredyty, to mamy cały system wsparcia, kredyty obrotowe i klęskowe. I tutaj Agencja Restrukturyzacji ma środki i część odsetek jest refundowanych, tak aby ten kredyt był dla rolnika w miarę dostępny. Jeśli chodzi o Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, to powołaliśmy w tamtym roku wspólnie z Pocztą, bo istniało Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Pocztowe. KRUS wniósł tam 30 milionów złotych. Teraz mamy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Pocztowo rolne, to nazywamy. Jest TUW też, TUW tak zwany, w którym rolnicy są skupieni, szczególnie to diecezja łódzka, krakowska i tam jest kilkadziesiąt tysięcy rolników. Tutaj musimy docierać, docieramy do rolników. Potrzebna jest też coraz większa świadomość, żeby w tym uczestniczyć, bo samo nic się nie zbuduje. Jeśli chcemy mieć TUW, to może mamy dobrą inicjatywę, ale czy członkostwo, to zależy już od woli rolnika. Także tutaj te warunki kredytowania, szczególnie też wprowadziliśmy przecież na terenach zagrożonych, kredyty zeroprocentowy, jeśli tak można powiedzieć. I to z tego korzysta bardzo wiele osób. Także te instrumenty są stosowane.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Halo?
Tak.
Marian. Halo?
Prosimy, panie Marianie.
No, z gminy Wiśnica. Chciałbym się pana ministra zapytać, czy Unia nie zerwała z Polską umowy, nie dotrzymując umowy w 2014 roku miało być wyrównane dopłaty. Dlaczego nie są? To jest zerwanie umowy z Polską i z polskimi rolnikami. I dlaczego tam siedzi jako poseł, europoseł Kalinowski i na ten temat nic się nie odzywa?
Panie Marianie, również dziękujemy za ten głos w dyskusji. Pozdrawiamy. Panie ministrze, prosimy.
Rozpocznijmy tutaj od warunków przystąpienia Polski. To była taka zasada, że przydzielano koperty finansowe. Wtedy Polsce przydzielono 3 miliardy euro, ale jednocześnie zasadą, że w roku 2004 wypłacano 25% tej koperty, czyli 775 milionów. I ten poziom dopłat, a trzeba pamiętać tutaj przy różnym poziomie referencyjnym, do 2014 roku poziom, to znaczy te 3 miliardy już w 2014 było wypłacane i jest wypłacane. Natomiast no, negocjacje trwały, wtedy nie udało się ówczesnej koalicji doprowadzić do zwiększenia ilości środków. Teraz mamy 2 maja, będzie ogłoszona nowe zasady, nowa koperta dla poszczególnych państw. Najpierw ilość środków na wspólne ramy finansowe i tutaj problemem, który nie został rozstrzygnięty, jest sprawa Brexitu Wielkiej Brytanii, czyli pokrycia tej dziury, nazwijmy to, finansowej. Polska, tutaj pan premier złożył deklarację, że my jesteśmy za tym, żeby zwiększyć składkę z 1,04 na 1,2 i żeby co najmniej był równy poziom tych funduszy. Wtedy na politykę, wspólną politykę rolną, na politykę spójności mogły być co najmniej podobne środki. No i następnie prowadzone są prace dyplomatyczne. Stanowisko ministra rolnictwa i rządu jest jednoznaczne, że uważamy, że po tylu latach, po 14 latach warunki konkurencji powinny być jednakowe. Będzie ogłoszona ta koperta, jak powiedziałem, finansowa. Negocjacje będą trwały do stycznia, lutego i tutaj jaka będzie pozycja Polski, zobaczymy.
Odbierzmy kolejny telefon w naszych dzisiejszych rozmowach poświęconych kondycji polskiej wsi. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Danuta z Olsztyna. Mam taki problem. Synowi przepisałam dzierżawę ziemię na młodego rolnika, ale dokumentacja przychodziła na dopłaty na męża. I mąż pobrał te dopłaty, a teraz i ja te dopłaty oddawałam synowi, no syn gospodarzu. A teraz agencja każe mi, żebym ja im oddała te dopłaty. A skąd ja im wezmę? I mam problem bardzo. I to rygorystycznie ode mnie tego żądają. Przecież ja nie skorzystam tych, nikt podwójnie nie wziął, tylko ja mąż wziął i oddał synowi te pieniądze. A teraz agencja mówi, że ja muszę zwrócić agencji te pieniądze. A dokumenty przechodziły na dopłaty na męża. Mhm. I ja nie wiem, co mam teraz zrobić.
Pani Danuto, dziękujemy również za poruszenie tej kwestii i prosimy panią wiceministrze.
Szanowna pani, myślę, że w takiej indywidualnej sytuacji, która się wydarzyła, proszę do mnie złożyć pismo i to szybko, i napisać imię i nazwisko, czego dotyczyła sprawa i zajmiemy się nią bez zbędnej zwłoki. To są sprawy indywidualne, przekierujemy to z odpowiednim wskazaniem. Moi współpracownicy przejrzą, jaki jest stan prawne sprawy, skomunikują się z oddziałem regionalnym i to już niejednokrotnie nam się po takich spotkaniach udawało sprawę potoczyć w jakimś dobrym biegu, z życzliwością, bo różne sytuacje się zdarzają i taką też traktuję tutaj. Rozpatrzymy ją z całą mocą, pozytywnie, jak to tylko będzie możliwe. Proszę do mnie, do sekretariatu, czy na ministra Jurgiela skieruje do mnie tą sprawę z zaznaczeniem numer gospodarstwa, imię, nazwisko, abym mógł podjąć interwencję.
Na zegarach 9 minut po godzinie 19 na antenie telewizji Trwam. Trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, kondycja polskiej wsi. Temat ten podejmujemy z panem Krzysztofem Jurgielem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi oraz panem Ryszardem Zarudzkim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczeń zdrowotnych i wypadkowych dla pracowników sezonowych. Jakie to ma przełożenie na rzeczywistość?
Od 1 stycznia obowiązuje dyrektywa w Unii Europejskiej o pracownikach sezonowych zagranicznych i taka ustawa w Polsce została przyjęta już w grudniu, czyli ustawa o promocji zatrudnienia i tam wprowadzono te rozwiązania. Natomiast zgłosiło się do nas, zgłosiły się stowarzyszenia, szczególnie sadowników. Byłem na spotkaniu, gdzie był minister Romanowski, na spotkaniu 1500. Postulat powstał, aby uprościć to wszystko, że przyjeżdżający szczególnie około 500 do 700 tysięcy przedstawiciele innych państw, szczególnie Ukrainy, żeby proces pracy był humanitarny. Było tak, że na plantacjach mdlała kobieta, nie miała ubezpieczenia, nic. I dlatego przyjęto uproszczone rozwiązanie, wspólnie wypracowane ze związkami, z izbami rolniczymi, z sadownikami, że wprowadzono nowy rodzaj umowy. Umowa, która może być zawarta do 180 dni w danym gospodarstwie. Rolnik czy producent opłaca za osobę, która u niego pracuje, około 170 zł miesięcznie. W tym jest ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie w KRUS-ie, czyli pełna jakby ochrona socjalna. I to są te warunki, które finansowe, bo tutaj zostały przyjęte przez środowisko sadowników i porzeczek, no, czyli tych owoców, nazwijmy to, miękkich. Także to rozwiązanie było oczekiwane, chociaż wiem, że niektóre organizacje bardzo to krytykowały, nawet padły takie stwierdzenia, że Jurgiel, minister, wprowadza tutaj niewolników na polską wieś, co było bardzo krzywdzące. Natomiast te osoby, które no tak się wypowiadają, no powinni jednak zobaczyć, co jest potrzebne, że wszystkie strony są tutaj z tego zadowolone i to jest rozwiązany problem właśnie ubezpieczenia i zdrowotnego i emerytalnego, jeśli chodzi o tych przybyszy.
Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam. Bardzo proszę. Halo, halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego, gości w studio. Kłania się pięknie Danuta z okolic Sanoka. Panie ministrze, ja mam do pana dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest takie. Kiedy zostanie wprowadzona ustawa, aby całkowicie, powtarzam, całkowicie wstrzymać dopłaty dla tych cwaniaków, złodziei w białych rękawiczkach, którzy w latach 90. zniszczyli PGR-y, wykupili ziemię za przysłowiową złotówkę, a teraz biorą ciężkie pieniądze za dopłaty. Przecież to woła o pomstę do nieba, żeby rolnik, który tak ciężko pracuje, był traktowany na równi z tym rolnikiem. To nie jest rolnik ten, który wykupił ziemię za bezcen. To są po prostu ludzie potworni. Ja zapraszam dziennikarzy z telewizji Trwam, niech pojadą do Szczawnego, niech zobaczą, co stało się z cudownym PGR-em, co stało się z tymi oborami. Przecież to woła o pomstę do nieba. Ludzie zostali zostawieni sami sobie. Nikt się o nich nie troszczył. A ci cwaniacy śmieją nam się w zęby. Powinni dopłaty dostawać, to nie jest trudne. Tylko rolnicy, którzy obsiewają ziemię, hodują bydło rzeźne, mleczne, trzodę chlewną, kurczaki, zwierzęta futerkowe i tym podobnie. Ja niestety od 13 lat jestem wycięta z pracy w rolnictwie, choroba zrobiła swoje. I panie ministrze, ja mam jeszcze jedną prośbę. Dlaczego nie jest tak, żeby rolnik, który od małego dziecka, nie od 18 lat, nie od 21, pracuje w gospodarstwie, w wieku 60 lat przechodził na emeryturę. Proszę mi wierzyć, mężczyzna, który ma 60 lat na wsi, to jest wrak człowieka. I my sobie nie pojedziemy ani do sanatorium, ani nie dostaniemy urlopu. My musimy być na pełnych obrotach dzień i noc. Zwłaszcza rolnicy, którzy mają trzodę chlewną, rolnicy, którzy mają bydło mleczne. To nie jest łatwy kawałek chleba, ale rolnikiem trzeba się urodzić. Tą pracę trzeba kochać, bo ziemia to jest matka i ona da wszystko. Ale wyciśnie z człowieka ostatnią kroplę potu. Proszę mi wierzyć. Ja na 42 lata straciłam zdrowie, żeby dostać, proszę posłuchać, panie ministrze, 450 zł chorobowej renty. Byłam naciągana po sądach. Wypadało mi wychodzić na kolanach, bo nie było w sądzie windy. I z kpiną pani z KRUS-u powiedziała, że ona państwowych pieniędzy trwonić nie będzie. Żal ściska, serce pęka. Pozostawiam to bez komentarza. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie. Ojca, przepraszam za wzruszenie gości w studio. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Danuto, to my dziękujemy za ten głos, za podjęcie tych ważnych kwestii.
Jeśli chodzi o system ubezpieczeń, to w 90 roku już po tych wolnych wyborach wprowadzono w Polsce system francuski. No teraz na ten system państwo przeznacza około 17 miliardów złotych. Na pewno emerytury są nie za wysokie. No to jest sprawa przyszłości. Jeśli dalej będzie postępował rozwój gospodarczy, to wszystko to myślę, że kiedyś, nie wiem jak to będzie szybko, bo wierzę w to, że polska gospodarka będzie się szybko rozwijała, to może do tego wrócić, nie ten rząd, to następny. I jeśli chodzi o drugą sprawę, jeśli chodzi o wiek emerytalny, to tutaj przypomnę, że poprzednia koalicja podniosła wszystkim do 67 lat. No, na tym etapie propozycja tego rządu, jestem w tym rządzie, była taka, żeby obniżyć z 67 do 65, do 60. Na tym etapie tak to wygląda. Jest to jeden z postulatów, który no, w państwie rozwijającym się będzie na pewno niejedna władza do tego wracać. Natomiast ten pierwszy problem, przypomnę, że prowadziliśmy ustawę o wstrzymaniu sprzedaży ziemi. Teraz jest dzierżawa i preferujemy dzierżawę i te umowy wieloletnie, które będą się sukcesywnie kończyły, chcemy, żeby grunty były przekazywane rolnikom indywidualnym, bo cała idea jest taka, że w Polsce ziemię może nabyć albo też wydzierżawić rolnik indywidualny i wprowadzamy tutaj taką gospodarkę. Jeśli chodzi o wysokość dopłat, to w tej perspektywie, bo tutaj przepisy są unijne, ograniczono do 150 tysięcy euro. W nowej perspektywie z tych dotychczasowych rozmów wynika, jeszcze ten pułap zostanie obniżony. Jak będzie, zobaczymy w ostatecznym kształcie ustaw.
To jest właśnie też naszym zadaniem, że na ten nowy okres programowania, to jest słuszna uwaga to, co pani mówi, żeby te dopłaty trafiały do potrzebujących i żeby były równomiernie, sprawiedliwie rozdzielane. Mamy to na uwadze, to jest zgłaszane, rozumiemy to i ten nowy okres programowania nam to będzie porządkował, bo takie też są postulaty ogólnoeuropejskie i nasze, które pan minister Jurgiel tutaj przedstawia na forum ministrów rolnictwa Unii Europejskiej.
No teraz jest sytuacja taka, tak jak mówiłem, pojawi się koperta. W czerwcu pakiet wspólnej polityki rolnej, będą trzy rozporządzenia. Jednym z nich właśnie dotyczące płatności i na tym etapie te szczegółowe wnioski można będzie zgłaszać. Zresztą będziemy prowadzili szerokie konsultacje wśród rolników i te, co możliwe, będziemy wprowadzali, bo po przyjęciu ustawy są tak zwane zasady podziału koperty na działania dotyczące rolnictwa i wtedy te decyzje będą zapadały. Teraz realizujemy w tym zakresie ustawy, które były przyjęte w latach 2014.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stefan z Michałowic. Panie ministrze, mam takie dwa pytania. Pierwsze pytanie jest to, ja już poruszałem kilkakrotnie, chyba trzykrotnie tę sprawę w programach rolnych w niedzielę, które są. Nie? To jest nawadnianie mięsa do sprzedaży. To znaczy, to jest taki problem z tym nawadnianiem, że kilogram mięsa normalnego po uboju w sklepie waży później około 2 kilogramów. Przynosi się go na patelnię, jak to się mówi, do konsumpcji i zaczyna płynąć woda. Trzeba ileś razy odlewać tą wodę. Ja już poruszałem w niektórych stoiskach, ja tu mieszkam pod Warszawą, to w stoiskach, dlaczego to się dzieje. Więc oni powiedzieli, że inaczej by nie mogli zarobić, muszą nawadniać to mięso, a poza tym jeszcze to nawadnianie jest fosforem i większość tego mięsa tak naprawdę pozostaje 50% tylko z tego, co się kupi. Druga jeszcze taka sprawa również dotyczy, ja jestem między innymi emerytem i wielu innych ludzi, którzy uprawiają sobie działki, jakieś kulka małe i tak dalej, kupują oczywiście nasiona w sklepach, te rozdrobnione nasiona w małych torebeczkach, w małych opakowaniach. I co się okazuje? Kiedyś ta firma mazowiecka czy inne, które były polskie firmy, te nasiona miały prawidłowe. One nie były to jakieś sprowadzane z zewnątrz, ale były dość oczyszczane, dobrze kwalifikowane, to znaczy kiełkowane, sprawdzane było i tak dalej. I jakościowo były gatunkowo prawidłowe. Natomiast teraz większość tych nasion tak naprawdę nie nadaje się do jakiegokolwiek zasiewu, bo się kupi na przykład jakąś tam rzodkiewkę, czy jakiś koperek, czy tam jeszcze inne. Niby tam jakieś firmy nasze są podkładane, polskie nazwy, natomiast schody tych nasion to 50% albo 20% albo wcale. A jakość, to znaczy, a poza tym gatunkowo, one w ogóle nie odpowiadają nazwie. Polska nie ma w tej chwili swojego drobnego nasiennictwa. Oczywiście nasiennictwo jest wprowadzane z zewnątrz, są bardzo dobre gatunki, sałat, kapust, innych marcji i tak dalej, ale są to duże opakowania. Dotyczy to tylko dużych gospodarstw rolnych. Natomiast jeszcze raz mówię, drobni, którzy chcą, kupują te nasiona w tych torebkach, tego legutko, tego innego, tam jeszcze inne planty i tak dalej, i tak dalej. Większość tych nasion nie nadaje się do zasiewu. Dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego. A jeszcze mam tylko taką uwagę, panie mistrzu, do tego pierwszego pana, który tutaj zaczął narzekać na to i posłużył się niepełnosprawnymi i chorymi ludźmi, którzy tam są w Sejmie. Jest to ten gwałt na całą Polskę specjalnie robiony, żeby wykorzystać wszystkie środki przekazu, że tak PiS źle rządzi. A ja sądzę, że rządzi bardzo dobrze i szczęść Boże dla tej prawicy polskiej i dla telewizji TVP. Wszystkiego dobrego życzę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Stefanie. Pozdrawiamy.
Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o tą sprawę nawadniania mięsa, którą pan podniósł, znamy ten problem, to jest problem technologii, tej wielkotowarowej, hurtowej sprzedaży, produkcji, sprzedaży w sieci sklepów. Dlatego resort podjął działanie. Sprzedaż bezpośrednia. Trzeba po prostu nie kupować. To jest problem technologii, problem przepisów, co można, co nie, ale resort podejmuje działania. Sprzedaż bezpośrednia od rolnika. Właśnie mamy aplikację przez telefon prostą, gdzie można kupić bezpośrednio produkty od rolnika i zapewniam, że one będą przetworzone. Rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednia. Musimy pouruchamiać portale internetowe, żeby ta dostępność najbliższej okolicy, to się właśnie dzieje, żeby rozszerzyć, będziemy to promować. Ośrodki doradztwa mają inkubatory, otwierają przetwórstwa produktów. Kupujmy sprawdzoną żywność, kupujmy żywność bezpośrednio od rolników i to jest jeden z priorytetów resortu i ministra bezpośrednio, aby uruchomić i też wspierać małe przetwórstwo, małych rolników, średnich, żeby ten biznes i co jest tutaj biznes? To jest taki mały, small biznes, ale żeby też skrócić ten łańcuch i przechwycić marże. Znamy problem, a przeciwstawić się możemy tylko wspólną pracą, propagowaniem i tworzeniem warunków do tego, żeby to kupować w sprawdzonych miejscach i takich, które są bezpieczne. Jeśli chodzi o sprawę nasiennictwa, no to tutaj można powiedzieć tak, oczywiście szukamy dobrych, innowacyjnych sposobów, to tutaj też jest nam potrzebne takie innowacje, transfer wiedzy. Kto, mamy bardzo dobre firmy, mamy firmy, nasz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma nasienne, dobre i na warzywa i małe, trzeba tylko jak gdyby umieć się tutaj zaprezentować, są targi, więc problem jest znany i myślę, że będzie coraz lepiej. Proszę mi zaufać. Dziękuję za zgłoszenie problemu.
Ja tylko dodam, że właśnie naszej uwadze i ciągłemu działaniu poddane są obszary nasiennictwo, ochrona roślin, nawozy. Nawozami walczymy, szczególnie tymi sprowadzanymi nielegalnie z Rosji. No, zostały uruchomione różnego rodzaju organy. Zdaje się, ten proces zaczyna być załatwiony. Natomiast jeśli chodzi o nasiennictwo, to przykład. Krajowa Spółka Cukrowa miała 12% udziału polskich nasion, mówię o plantatorach. Nasze działania spowodowały, tutaj minister Babalski, który bezpośrednio nadzoruje, 33% teraz mamy polskich nasion. To jest kierunek naszego działania i dziękujemy za to poparcie, które pan przedstawił, ale to są procesy mozolne, ale powoli w tym kierunku działamy i myślę, że wymaga to czasu trochę.
Nasza pierwsza część spotkania podczas rozmów niedokończonych, poświęconych kondycji polskiej wsi dobiega końca. Zapraszamy już na drugą, na godzinę 21.30 na antenie Radia Maria. Za tę część serdecznie dziękuję widzom Telewizji Trwam i naszym gościom. Przypomnijmy, są wraz z nami pan minister Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bóg zapłać. Zapraszamy na drugą część. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.